Rozdział 30. Tajemnica dworu na wrzosowiskach. Rozumie się, że w kilka dni po pokazaniu doktorowi skrawka pergaminu zjawiła się biała mysz, żeby się dowiedzieć, co doktor na to powiedział. Musiałem ją dotkliwie rozczarować przykrą nowiną, że doktor się w ogóle tym nie interesuje. Jeep był właśnie u mnie, gdy przyszła biała mysz. Nie mógł mi nigdy wybaczyć tego, że owej nocy, kiedy wybuchł pożar, odesłałem go do domu. Szczególnie, gdy się dowiedział o bijatyce i o tym, że jego ukochany doktor został tak niegościnnie potraktowany przez Thorntona. Było już po kolacji około 9:30 wieczorem. Gdy rozmawiałem jeszcze z białą myszą, przyszedł właśnie w odwiedziny karmiciel kotów. Nie widziałem go od kilku dni. No, Mateuszu, spytałem, czy rozwiązałeś już tajemnicę? Mruknął, sadowiąc się w fotelu. Niestety dotychczas pozostaje jeszcze tajemnicą. Jeep nadstawił uszy, aby się dowiedzieć, o czym rozmawiamy. Wyjaśniłem mu różne rzeczy, które Mateusz zauważył owej nocy we dworze na wrzosowiskach. Naprowadziły go one na myśl, że ten dom i jego mieszkańcy otoczeni są tajemnicą. Tomku, powiedział Mateusz, nie mogę ruszyć z miejsca, dopóki nie znajdziemy pozostałych części testamentu. Obawiam się, że to będzie bardzo trudne, sądząc z tego, czego się dotychczas dowiedziałem. Słuchaj, szepnęła mi biała mysz. Mogę w każdej chwili, jeśli chcesz, sprowadzić tamtą mysz ze dworu Thorntona. Dobrze, odrzekłem. Poślij po nią. Istnieje zawsze możliwość, że znalazła jeszcze coś nowego. Po czym biała mysz zniknęła, a my z Mateuszem prowadziliśmy dalej naszą rozmowę. Ale nie minął kwadrans, gdy biała mysz była już z powrotem i jak zwykle zajęła miejsce na moim ramieniu. Wraz z nią przybyła owa mysz, która nam przyniosła skrawek pergaminu. Zapytałem ją, czy nie dowiedziała się czegoś więcej o sprawie. Owszem, dziwnym trafem, odpowiedziała, dziś wieczorem. Tamten skrawek znalazłam, jak wiesz, w starej mysiej norze, którą przypadkiem odkryłam i zaczęłam rozgrzebywać. Chciałam ją przebudować na mieszkanie dla siebie, a dziś wieczorem spotkałam dawną właścicielkę tego starego gniazda. A, zawołałem. To pachnie nowinami, czegoś się dowiedziała. A więc, zaczęła, ta mysz jest bardzo, bardzo stara. Już osłabiona ze starości, ale ona najdłużej z nas wszystkich mieszkała w tym dworze. Musiało to być za życia ojca Thorntona, gdy zamieszkała w gabinecie starego pana na pierwszym piętrze. Urządziła tam za obiciem norę dla siebie i dla swojej rodziny, między obiciem a murem. Było zapewne wówczas trudno, materiał budowlany, więc mysz wygryzła dziurę w biurku starego pana Thorntona i dostała się do środka. Przejrzała wszystkie szuflady, poszukując czegoś odpowiedniego. Znalazła tylko rozmaite papiery i czerwony sznurek. Wśród tych papierów, którym ogryzła rogi, znajdował się i ten wielki, który stary pan schował w górnej szufladzie. Myszy posłużył ten papier przy budowie gniazda za fundament, gdyż był gruby, wyglądał porządnie i doskonale mógł chronić od przeciągów. Widocznie stary pan przywiązywał do tego papieru wielką uwagę, gdy bowiem otworzył po kilku dniach szufladę i zobaczył odgryziony jego róg, zaczął się okropnie gniewać i kląć. Mysz przyglądała mu się spoza zegara stojącego na kominku i powiada, że jeszcze nigdy nie widziała nikogo tak rozgniewanego. Stary pan poznał od razu ze sposobu, w jaki ten róg został odgryziony, że musiały to zrobić myszy. Przerzucił wszystko do góry nogami, poszukując brakującego rożka, nawet meble poprzestawiał, ale rozumie się, nie mógł go znaleźć, bo nie zajrzał do mysiej norki między obiciem a tapetą. W końcu dał za wygraną, zabrał wielki papier i gdzieś go schował. Gdzie? Zawołałem, zrywając się z krzesła. Stara mysz nie wie gdzie, ale jedno jest pewne, że nie w gabinecie. Zawiedziony opadłem na krzesło. Czy nie sądzisz, że gdyby wszystkie myszy we dworze rozpoczęły poszukiwania, to może by w końcu go znalazły? Szara mysz pokręciła głową. Prawdę powiedziawszy, rzekła. Zabrałyśmy się już do tego. Gdyśmy się z rozmów prowadzonych w klubie dowiedziały, że zależy ci na tym papierze, wzięłyśmy się na własną rękę do poszukiwań, ale nie znalazłyśmy żadnego śladu. Przetłumaczyłem Mateuszowi, co mysz powiedziała i jego zawód był jeszcze dotkliwszy niż mój. Gdy skończyłem, Jeep wsunął się pod stół i trącił mnie w kolano. Tomku, powiedział, według mnie tak trudne sprawy najlepiej załatwią pyskacz i Kling. Zastanowiłem się. Pyskacz to możliwe, słyszy przecież wszystko, co wróble na ulicach ćwierkają, ale Kling? Dlaczego to on miałby rozwiązać tak trudne zadanie? Właśnie on, powiedział Jeep. Wie mnóstwo o przestępstwach, o podziemnym świecie i o różnych związanych z tym rzeczach. Był niegdyś własnością złodzieja. Złodzieja? Zawołałem. Tak, złodzieja. Znajdź sobie chwilę czasu i poproś go, żeby ci opowiedział historię swego życia. Na pewno nie słyszałeś jeszcze nigdy nic podobnie przejmującego. Już jako szczenie został ukradziony przez pewnego włóczęgę, który go nauczył rozmaitych sztuczek i kawałów. Ten włóczęga prowadził klinga na smyczy i gdy widział przechodnia zamożnie wyglądającego, pytał: czy nie chciałby pan kupić psa? No, co w końcu prawie każdy się zgadzał, gdyż kling był nauczony różnych przypochlebnych sztuczek, którymi sobie ujmował ludzi. Potem pies uciekał od swego nowego pana i wracał do dawnego. Był tak przez niego nauczony. Następnie włóczęga zabierał psa do innego miasta i tam go znowu sprzedawał. Kling powiada, że bywał tak sprzedawany 20 razy w ciągu miesiąca. W końcu stary włóczęga, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, wymyślił nową sztuczkę. Nauczył Klinga orientowania się w domach, które odwiedzali, i kazał mu zwracać uwagę na miejsca, gdzie przechowywano srebra i inne kosztowności. Potem pies prowadził tam swego pana, który okradał mieszkanie i uciekał do innego miasta. Boże, zawołałem, co za straszne życie. Tak, rzekł Jeep, ale Kling nie wiedział wcale, że robi coś złego. Zrozumiał to dopiero wtedy, kiedy zaprzyjaźnił się z psem proboszcza i opowiedział mu swoje przygody, a tamten oburzył się gwałtownie i zażądał, aby Kling porzucił to przestępcze życie. Więc Kling, chociaż włóczęga był dla niego bardzo dobry, uciekł i nigdy nie powrócił do swego pana. Tak, Kling to fachowiec w sprawach świata przestępców. W ciągu swojej współpracy ze starym złoczyńcą natrafiał na różnych wydrwi groszów i na całe bandy prawdziwych zbrodniarzy i w ten sposób poznał najrozmaitsze fortele i podstępy. Potem dostał posadę psa policyjnego w Belgii. Zadaniem jego było pomagać policji w ściganiu złodziei i włamywaczy. O ile wiem, znany był w Brukseli pod nazwą psa detektywa. Miał tam doskonałą opinię, ale praca ta nie interesowała go i uciekł stamtąd w niespełna rok. Potem sam został włóczęgą, psem włóczęgą, gdyż chciał poznać świat. O, to było cudowne życie. Trudno teraz uwierzyć, widząc go tak spokojnego i skromnego. Z początku robi wrażenie kogoś głupkowatego, gdy tak ciągnie za sobą obgryziony but. Ale jestem pewny, że jeśli macie z Mateuszem jakieś trudne zadanie, nikt wam tak dobrze nie poradzi, jak Kling. Tak, rzekłem. Zdaje mi się, że masz słuszność. Idź do Klinga i powiedz mu, żeby tu przyszedł na naradę. Tylko nie mów nic innym psom z klubu, wiesz. Jakby się tym przejęły. A jeśli przypadkiem spotkasz pyskacza, to także go tutaj sprowadź, dobrze? Gdy Jeep poszedł, powtórzyłem Mateuszowi w skrócie, co postanowiliśmy. Mateusz nie znał jeszcze Klinga, ponieważ pies przybył do nas w tych właśnie dniach, które Mateusz spędzał, jak to nazywał, na studiach badawczych. Ale gdy pies detektyw zjawił się w pokoju w towarzystwie Jeepa, ciągnąc za sobą jeden ze swych nowych butów przeznaczonych do obgryzania, Mateusz zaniepokoił się. Również i Kling zachował się dziwnie. Przez chwilę przyglądał się Mateuszowi bacznie zmrużonymi oczami, jak gdyby natężał swoją pamięć. Potem, ruszając grzbietem, położył się na podłodze i zaczął obracać swój but łapami na wszystkie strony, usiłując znaleźć najlepsze miejsce do obgryzienia. Jeep rzucił mi wielomówiące spojrzenie. Ponieważ wiedziałem, że Mateusz nie rozumie języka psów, zapytałem Klinga, czy widział już kiedyś dawniej tego człowieka. Pies w zamyśleniu oderwał guzik ze swego buta, potem dopiero odpowiedział. Rzekł. Mniejsza o to. Jest przecież przyjacielem twoim i doktora. Spotkałem w moim życiu już tyle ludzi. Przeszłość każdego człowieka jest jego własnością. To co minęło... Jeep powiedział mi, że pan chciałby ze mną pomówić. Tak. Powiedziałem, mamy zagadkę do rozwiązania, rodzaj tajemnicy. Ach, o, to nadchodzi pyskacz. Chętnie posłuchamy również i jego zdania.